Wojciech Suleciński, witam Państwa, jest 9:08. Zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Moimi gośćmi są dzisiaj Roman Daszczyński, gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
Marek Ponikowski, Telewizja Polska i Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, do rzeczy, przez Skype'a. Słyszymy się?
Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry, Piotrze. Chcę Was spytać o tę wczorajszą demonstrację, która odbyła się w Brzeszczach. Mieliśmy demonstrację górników. Mieliśmy także polityków różnych opcji z przewagą oczywiście ugrupowań opozycyjnych. Był tam zarówno przedstawiciel lewicy, był Paweł Kukiz, no i była pani premier, co jest o tyle zrozumiana, że w Brzeszczach właśnie pracowała ona przez wiele lat, łącznie z tym przez kilka lat była tam burmistrzem. No jak wam się ta demonstracja wczoraj podobała? Wypowiedzi polityków były bardzo radykalne, no ale to może dlatego, że klientelą byli tam górnicy.
No ale to jakoś tak mimo wszystko nie uzasadnia wszystkiego, co tam mówiono. No. I to nie jest sytuacja zupełnie czarno-biała, że w 100% racji mają działacze związkowi i politycy, którzy ich tam dopieszczali, a zero racji ma rząd w tej sytuacji. I tak samo powód tej akcji nie jest również tak idealnie... Pełnej racji nie mają protestujący.
Czyli mówiąc najkrócej, czyli górnictwo nie jest wystarczająco dobrym paliwem w toku kampanii wyborczej? Czy to nie jest poważny problem społeczny?
Podejrzewam, oczywiście jest społeczny problem w miejscowościach w rodzaju Brzeszcz i kilku pewnie innych, gdzie również są te kopalnie upadającej kompanii. Natomiast na pewno też nie można, to jest, mówimy o ludziach pracujących w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwa kierują się jakimiś zasadami jednak nie tylko społecznymi, bo to byłby nonsens, bo to jakiś zakład pracy chronionej byłby chyba. I jeśli tutaj nikt nie próbuje wśród tych emocji płonących opon, petard i tak dalej wyważyć racji, a to na ogół tego typu przedsięwzięcia, jak ta demonstracja, nie sprzyjają wyważaniu racji, no to nie znaczy, że my musimy się solidaryzować z tymi ludźmi i w tych samych emocjach uczestniczyć z równym natężeniem.
Piotr Semka?
Demonstracja przypadła na sam koniec kampanii wyborczej. Beata Szydło nie tylko była burmistrzem Brzeszcz, ale z tamtej miejscowości się wywodzi. Więc w naturalny sposób było to, że mogła się tam znaleźć. Natomiast mam wrażenie oczywiście, że ten spór jest już tak zaplątany, że to jest tylko już kwestia braku zaufania. To znaczy ekipa Ewy Kopacz bardzo lubiła w ciągu wcześniej Donalda Tuska występować w roli twardego takiego brutala, który mówi: związkowcy, ktoś wam wreszcie musi postawić tamę przed waszym działaniem. Nie jestem w stanie stwierdzić, na ile są prawdziwe stwierdzenia związkowców, że to, co było ustalone w styczniu, nie jest realizowane. Biorę to jednak dosyć poważnie pod uwagę. Natomiast stopień już wzajemnego braku zaufania i niechęci między rządami Platformy a związkowcami jest już tak duży, że tutaj trudno się na tej linii porozumieć. Jeśli Beata Szydło zostanie premierem, ten problem z kolei spadnie na jej głowę. I to też powinna pamiętać dzisiaj bardzo jednoznacznie popierając związkowców. No ale jest kampania wyborcza. Ta kampania trwa bardzo już długo. Nieprzypadkowo Platforma wyznaczyła ją na najpóźniejszy możliwy termin, żeby stworzyć takie wrażenie wymęczenia i to wymęczenie się odbija w takich właśnie sytuacjach.
Roman Daszczyński?
Gdy Marek narzekał trochę, że nie ma ważenia racji w tych sytuacjach, w takiej manifestacji, to uświadomiłem sobie, dlaczego go tak bardzo lubię. Za te pokłady idealizmu, które w sobie ma. Ja też jestem idealistą, ale akurat nie dotyczy to sfery polityki. Rzeczywiście jest tak, że mamy kampanię wyborczą, mamy bardzo specyficzne środowisko górnicze, robotnicze. Solidarność bez dwóch zdań aktywnie uczestniczy w walce PiS o władzę. Popierała obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, popiera PiS, co więcej.
Popiera także Pawła Kukiza, także pewna złożoność jest tych postaw.
No
tam zresztą
popiera,
było widać.
Popiera tych, którzy są w stanie odsunąć od władzy obecną koalicję. I mnie zupełnie nie dziwi, że w tym towarzystwie, na tej manifestacji znalazł się przewodniczący Solidarności Piotr Duda, że mówił to, co mówił. Tam jeszcze byli inni działacze, którzy...
Pan Kalita z SLD nawet,
którzy
dał głos.
Używają bardzo ostrego, wyrazistego języka, ale umówmy się, że do środowiska, które tam było, najlepiej taki język trafia. Więc zero zdziwień. Zgadzam się z Piotrem, że po wyborach bardzo możliwe, że ten problem spadnie na PiS i bardzo chciałbym wtedy zobaczyć, jak sobie PiS z tym poradzi.
No ja myślę, że za chwilę wracamy do tej dyskusji. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze porozmawiali dwa słowa właśnie o tym tle tego konfliktu, czyli mówiąc najkrócej, dlaczego węgiel tyle kosztuje i dlaczego spółki te związane z energetyką specjalnie tych kopalń nie chcą ratować.
No węgiel tyle kosztuje, bo takie są światowe ceny węgla wydobywanego w innych krajach tanią metodą odkrywkową. Natomiast na Śląsku, pomijając już sam problem trudnej dostępności złóż i tak dalej, rodzaju węgla, jaki tam się wydobywa, a jaki węgiel w tej chwili jest przede wszystkim poszukiwany i tak dalej, tej całej sprawy liderzy związkowi nie widzą i trudno im się dziwić.
Ja myślę, że za chwilę wrócimy za chwilę do tej dyskusji po chwili przerwy. Słuchacie Państwo komentarze Radia Gdańsk. Wojciech Suleciński, jest 9:18. Moimi gośćmi są Marek Ponikowski, Piotr Semka i Roman Daszczyński. Zaczynaliśmy mówić o górnictwie, o kopalni Brzeszcze i tu mamy tło polegające z jednej strony na realnych cenach węgla, ale też z drugiej strony trudnych staraniach rządu w tej sprawie. Ja przypomnę ostatnio dymisje w Tauronie, które bezpośrednio, jak rozumiem, były związane z kopalnią Brzeszcze. Piotr Semka.
Nie będę się wypowiadał w tej sprawie, nie śledziłem jej. Natomiast to jest wielki problem społeczny, więc jak ja słyszę tego typu uwagi tylko, że ceny węgla są takie, jakie są, myślę, że to jest ogromny problem. Ogromny problem, który wymagałby bardzo dużego poziomu zaufania społecznego, ponieważ wszelkie wezwania do jakiegoś zaciśnięcia zębów albo do jakiegoś czekania rozbijają się o to, co w Polsce jest największym problemem, znaczy brak kapitału społecznego. Ja przypominam sobie, jak w Niemczech w latach 70. likwidowano wielkie kopalnie i wielkie stalownie w zagłębiu Ruhr. Już wtedy Niemcy zorientowali się, że trzeba wyjść z tego przemysłu na rzecz bardziej zaawansowanych formy ekonomiki. I wtedy ogromną rolę odegrała właśnie zaufanie pomiędzy partią SPD, wówczas rządził Helmut Schmidt, a DGB, największą niemiecką centralą, która zaufała nawzajem. W Polsce przy tym stopniu ostrości i przy tych rozmaitych praktykach grania rozmaitymi tematami na ten kapitał zaufania bardzo ciężko można liczyć w Polsce i to powoduje, że każda sprawa staje się kulą u nogi, nie tylko w górnictwie, ale także przy współdziałaniu parlamentarnym. Ja patrzę na to z ogromnym smutkiem, ale to są takie rzeczy, które nie można ich rozwiązać szybko. Kapitał wzajemnych urazów po stronie związkowców i po stronie Platformy jest tak daleko posunięty, że patrzę na to.
Choć ta sytuacja polityczna, ona często jest zupełnie inna niż nam się wydaje. Ja przypomnę, że w tychże Brzeszczach jesienią wybory samorządowe wygrała kandydatka Platformy Obywatelskiej. Burmistrzem Brzeszczy jest dzisiaj pani Cecylia Ślusarczyk. O tak nawet to sprawdziłem.
Dobrze, tylko że to jest tak, że w tych Brzeszczach no to nie jest tak, że mieszkańcy związani materialnie z kopalnią stanowią większość. To też już powoli się zmienia. To jest zresztą problem bardzo wielu miejscowości, w których była taka jedna kopalnia, która kiedyś była rzeczywiście absolutną dominantą. Teraz ciągle jest duża, ale już nie jest większościowa. I ona wtedy, bardzo łatwo wtedy dojść do wniosku, że interesy tej kopalni już teraz nie są takie ważne, troszeczkę pod takim hasłem tyle lat trzęśliście miasteczkiem, to teraz wasze już nie może być na dole. I wtedy ci ludzie bardzo często protestują bardzo dramatycznie.
To wróćmy w takim razie do tych koncernów energetycznych, bo tu jest także temat gdański. To Energa też ma być jednym z tych ratujących te kopalnie, a właściwie będących akcjonariuszami Towarzystwa Finansowego Silesia, które z kolei ma ratować kopalnie. Czy my jesteśmy za tym, żeby Energa kupowała kopalnie, mówiąc w cudzysłowie, Roman Deszczyński?
Jakie to ma znaczenie, czy jesteśmy za tym?
Ostatnio żeśmy decydowali o takich rzeczach, co robiła Energa.
Nie, to się niestety odbywa w ten sposób, że ktoś zostaje prezesem takiej potężnej spółki energetycznej.
Odnoszę wrażenie, zostaje ten, który już tę decyzję zaakceptował, tak?
A potem są jakieś kłopoty i powiedzmy, że premier mówi, no słuchaj, musisz coś zrobić. Takie próby pewnie będą podejmowane. Problem polega na tym, że Śląsk jest prawdziwym węzłem gordyjskim. Górnictwo na Śląsku. To jest ćwierćwiecze zaniechań, zaniedbań, ćwierćwiecze swego rodzaju korupcji politycznej, ponieważ
Właśnie 4 miliony głosów, no.
Oczywiście, ale tam właśnie na Śląsku nie przeprowadzono żadnych konsekwentnych reform, restrukturyzacji sektoru górnictwa. Gorzej, dosypywano do tego nieefektywnego systemu ciężkie pieniądze podatników, i pozwalano na wiele liderom związkowym, między innymi na zarabianie na takich sklepikach w zakładach i paru innych sprawach po to, by Śląsk nie dymił. Ale Śląsk ma to do siebie, że od czasu do czasu dymi właśnie ta manifestacja wczorajsza.
Jeśli mogę dwa słowa, przejawem.
Piotrek Zemka.
Bo ja, jak wiecie, może zajmuję się bardzo ruchem autonomii Śląska. I ten taki problem z, który można nazwać takie koszulki są, nie drażni Hanysa, prawda? To jest też problem, który powoduje, na przykład podam przykład, zarówno PiS, jak i PO obchodziły dalekim łukiem temat niekiedy bardzo niepokojących tendencji w ruchu autonomicznym, właśnie dlatego, żeby znowuż obie partie były sparaliżowane, aby nie rozdrażnić. Podam inny przykład. Bardzo wielu polityków PO było przeciwnych temu, aby nie tylko PiS-u, ale PO uznać Ślązaków za mniejszość, ale też nikt tego nie chciał robić wprost, w związku z tym tak męczono tą sprawę w Komisji do Spraw Mniejszości, a która jest pod komisją część Komisji Spraw Wewnętrznych, że oczywiście nie doszło nic, ale nikt nie miał odwagi i w PiS-ie, ani w PO powiedzieć otwarcie, że to jest zły pomysł. I tak samo jest właśnie w bardzo wielu sprawach dotyczących Śląska, że...
Choć przypomnę, że Brzeszcze są formalnie rzecz biorąc w Małopolsce.
Tak, są elementem aglomeracji, więc...
Ale tożsamościowo to chyba nie są Ślązacy.
Tożsamościowo,
no właśnie, to teraz Marek,
ale problem jest
przepraszam,
wspólny.
Marek, to się wymieszało, bo ludzie z innych części aglomeracji śląskiej przyjeżdżają, bardzo często zmieniają kopalnie, więc to nie jest już takie łatwe. Krótko mówiąc, sam Śląsk wygrywa, to jest troszeczkę tak jak ze Stocznią Gdańską. Ona wygrywa dzięki temu, że wszyscy muszą wokół niej tańczyć, mówiąc tak brzydko, a jednocześnie to pomaga jak gdyby nie rozwiązywać pewnych problemów.
Marek Ponikowski.
Tutaj właśnie ta cała sprawa nie ma pozytywnych bohaterów niestety. To jest problem tego typu na przykład, że górnicy w dwóch kopalń należących w tej chwili do Tauronu i tam to wszystko jakoś funkcjonuje, boją się, że przyjęcie, przymuszenie Tauronu, żeby jeszcze wchodząc do tej towarzystwa Silezji, wziął brzeszcze i zdaje się jakieś jeszcze kopalnie.
A, bo to jest jeszcze egoizm.
Może się odbić również na położeniu tych górników z Tauronu. Poza tym to wszystko wsadza swój palec pan Kukiz i plecie bzdury, to wzywając między innymi rząd do tego, żeby odrzucił pakiet klimatyczny, co mając minimum wyobraźni, można przewidzieć, jakie by to miało dla Polski skutki. No i z kolei też Romek wspomniał o tym, że między innymi energię w tej chwili rząd przymusza do tego, żeby kapitałowo wchodził w ten interes, co nas jako użytkowników energii powinno obchodzić o tyle, że ta zdrowa w tej chwili spółka może przestać być zdrowa.
Ja przypomnę, że ona się zajmuje głównie dystrybucją, a nie produkcją energii, w związku z tym z węglem w związku nie ma za dużego.
No więc o to chodzi.
No to dobrze, to w takim razie ten kończymy temat, zaczynamy wybory, ale to dopiero po serwisie i krótkiej przerwie. Słuchacie Państwo komentarze Radia Gdańsk z 9.32. Moimi gośćmi Marek Ponikowski, Piotr Semka, Roman Daszczyński. Rozmawialiśmy właściwie o temacie wyborczym, a ja bym chciał Was namówić do takich dywagacji, czy rzeczywiście ta kampania nie trwa już za długo, bo jak słyszę niektóre argumenty...
No to mnie już namówiłeś.
No właśnie.
To powiedziałem.
To odnoszę takie wrażenie, że ci politycy są już zmęczeni. Jak ja słyszę, że pani Ewa Kopacz mówi, że jej przeciwnicy są za elektrowniami atomowymi, to ja mam problem z interpretacją tej wypowiedzi. Jak słyszę, jak Jarosław Kaczyński mówi o województwie środkowo-pomorskim, mam takie wrażenie, że przypomniało mu się, jak prowadził kampanię bardzo wiele lat temu, a jak słyszę Janusza Piechocińskiego, który mówi, że zostanie premierem Wielkiej Koalicji, no to już jestem absolutnie pewny, że wszyscy są strasznie zmęczeni.
No tutaj
Marek Ponikowski.
Ja nie wiem, czy może ja coś przeoczyłem, ale mam wrażenie, że to pani Kopacz wypomniano, że Platforma jest za elektrowniami.
Nie, ja odnoszę wrażenie, że zaczęło się to od tego, że pani Ewa Kopacz powiedziała, że to jej przeciwnicy próbują rozniszczyć górnictwo tym, że właśnie mają jakieś niecne plany związane z elektrowniami atomowymi, co moim zdaniem chyba do końca, jakby to powiedzieliśmy, było delikatnie mówiąc nieprzemyślane w sytuacji.
Znaczy było otwarciem wymiany ciosów, której Ewa Kopacz więcej straciła niż zyskała.
No tak, ale po co? Na Boga, no.
To jest właśnie najciekawsze pytanie, bo Ewa Kopacz, która, nie ukrywajmy, jako lider partyjny jest w trudnej sytuacji, raczej dobrze sobie radziła dotąd. I nagle strzeliła coś, co tak naprawdę wystawiło ją na porażkę, ponieważ temat elektrowni jądrowej to jest jeden z dziwniejszych tematów ostatnich lat. Mam wrażenie, że gdyby w ogóle kampania wyborcza była prowadzona na wyższym poziomie, to PiS już dawno by wykorzystywał sprawę elektrowni jądrowej do celów wyborczych właśnie.
Ale tego, że budujemy je tak powoli, czy tego, że budujemy je w ogóle? Bo to dla mnie jest ciekawy wątek.
Tego, w jakich okolicznościach ta elektrownia jądrowa jest budowana, użyję tutaj słowa budowana w cudzysłowie. Prawie 2 lata temu mówiłem o takiej ciekawej rozmowie, jaką miałem z oficerem tak zwanych służb. I powtórzę to. Oficer spojrzał na mnie naprawdę jak na głupiego i powiedział tak: panie Romanie, pan naprawdę myśli, że powstanie jakaś elektrownia jądrowa? To wszystko jest tylko po to, żeby 400 osób związanych z Platformą Obywatelską miało całe lata dobrego życia.
Można to potraktować
jako oczywiście opinię niesprawiedliwą i przerysowaną. Ale prawda jest taka, że mówiono o uruchomieniu tej elektrowni w 2019 roku. Teraz wicepremier Piechociński mówi o 2025 roku. Nie zrobiono praktycznie nic, choć wydano już według różnych źródeł 180 milionów złotych lub 400 milionów złotych. Co więcej, wybrano spółkę...
130
podobno. Piechociński mówił o 180. Wybrano spółkę, która miała uwarunkowania geologiczne tutaj określić i dopasować to wszystko jakoś do koncepcji budowy. Wicepremier Piechociński mówi, że to jest spółka amerykańska. To guzik prawda. Jest to spółka, owszem, zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, ale spółka, którą rządzi tak zwana bułgarska mafia jądrowa, powiązana ściśle z Rosją.
To od tego oficera służb wszystko.
Nie. To są rzeczy, które między innymi opisywałem swego czasu w Gazecie Wyborczej. To jest naprawdę bardzo gruby i dziwny temat. O ile mi wiadomo, nikt nie poniósł specjalnych konsekwencji za wybór złej spółki. Nikt nie poniósł specjalnych konsekwencji za to, że ta budowa już przesunęła się co najmniej.
Piotr Semka będzie bronił teraz, jak rozumiem, Ewy Kopacz i Platformy Obywatelskiej.
Ja tylko nieśmiało powiem, że cały czas kręcimy się wokół tej samej kwestii. To znaczy, nie mamy do czynienia z kwestią, która jest bardzo poważna. Znaczy, czy Polska powinna iść w atom, czy nie. I zamiast dyskutować o tym, w jakim stopniu to nas na przykład uchroni przed groźbą uzależnienia naftowego od Rosji, albo od raczej słabo działającego systemu, albo wzajemnego zabezpieczenia w Unii Europejskiej dotyczące dostarczania ropy. I teraz podstawowa kwestia w takiej sytuacji jest taka, czy ta inicjatywa jest miejscem dla syneków, dla ludzi Platformy, czy nie. No i tutaj ja nie mam powodu, aby nie wierzyć koledze Daszczyńskiemu.
Kolego Semka, ale powiem ci coś, co mnie martwi bardzo. Otóż obawiam się, że jeśli PiS dojdzie do władzy, to po prostu w tej spółce zastąpi ludzi Platformy swoimi ludźmi.
To
i też nieszczęście Polski.
Uwierz mi, że mnie też może to martwić, ponieważ w obu wypadkach, jak w wypadku Brześć, jak i teraz, mówiłem, że problem będzie elementem wojny tak ostrej, że będzie to skłaniać do takiego stwierdzenia, aha, no to skoro tego nie rozwiążemy, no to chociaż...
No to w takim razie wróćmy do polityki.
Ale
ja bym
nie,
chciał
ja przepraszam.
Marek Bonikowski.
Jeszcze chciałbym tutaj dowrócić, utrzymać się przy tym atomie. Mianowicie tak, słowo atom budzi u ludzi określone emocje i przede wszystkim lęki. Tak. Polska jest obudowana ze wszystkich stron elektrowniami atomowymi, także ta jedna, którą byśmy postawili, to na pewno nie zwiększyłaby ani nie zmniejszyła tym bardziej z tego hipotetycznego zagrożenia. Natomiast bilans energetyczny Polski bez tej elektrowni atomowej, która ma powstać, zdaje się, w roku 2031 według najnowszych przymiarek, bilans energetyczny Polski się nie domyka i bez tego sobie po prostu nie poradzimy. Także, że
czyli
tutaj
to dobrze, że w toku kampanii
można
o tym rozmawiamy?
Spekulować o jak ten słynny oficer wspomniany przez Romka o 400 synekurach, ale jednak ja bym proponował, żeby rozmawiać właśnie o tym, czy za kilkanaście lat będzie prąd w Polsce, czy go nie będzie.
Nie, właśnie dlatego, że podejrzenia o wykorzystywanie tej sprawy do tworzenia sobie synekur rozwala w powietrze całą dyskusję zarówno o górnictwie, jak i rozwala dyskusję o atomie. Bo ludzie wtedy widzą siuchty, a nie widzą głównego
choć
problemu.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że o elektrowniach atomowych najwięcej mówimy zawsze przed wizytą prezydenta Hollande'a, dlatego że Francja jest tym krajem, który te technologie atomowe chce nam sprzedać i wtedy strasznie dużo zaczynamy rozmawiać na temat szans budowy tej elektrowni.
Ale właśnie się nie rozmawia wtedy, kiedy emocje są troszkę stemperowane i kiedy można rozmawiać o rzeczach merytorycznych.
To chcę was spytać o Wielką Koalicję Janusza Piechocińskiego. Czy mamy do czynienia z takim, jak zawsze przed wyborami, momentem, kiedy to PSL na pytanie, kto będzie rządził po wyborach, odpowiada nasz koalicjant? Tym razem zakłada, że to będą dwaj koalicjanci.
Jeden albo drugi.
Jeden albo drugi. To teraz, czy wy sądzicie, że to był po prostu taki no powiedzmy, bomot nieudany wicepremiera?
Myślę, że to jest bomot nieudany. No, znaczy, no, byliśmy od tej wypowiedzi wprost. Znaczy, on zasugerował koalicję PSL, PiS, PO. No przy obecnych relacjach na linii PO-PiS nie uważam tego za możliwe. A nawet gdyby jakimś cudem powstała, to byłaby wiecznie ona wisiałaby tylko na jakimś łagodzącym konflikty piechocińskim. Nie, nie widzę tego zupełnie.
Bo to trzeba czytać między wiersami. Słuchaj, gdyby powiedział, że chce koalicji z PiS-em i pominąłby Platformę w tej pierwszej wypowiedzi, to byłby wielki huk. Tak naprawdę...
Ale dalej nie wierzę w to.
To uwierz, że były to oświadczyny wicepremiera Piechocińskiego pod adresem
PiS. Podwójne oświadczyny.
A nie, w to ja wierzę. Co więcej, czy partia to zaakceptuje? Wątpię.
Co więcej, to wszystko zależy od wyniku wyborów.
Nie, już Sawicki bardzo, bardzo surowo to ocenił.
Oczywiście, na pewno nie.
Można surowo oceniać, można się oburzać, ale prawda jest taka, że trzeba przeżyć kolejne 4 lata i gdzie są słoiki z konfiturami? No, obawiam się, że słoiki z konfiturami będą na półce z napisem PiS. I PSL nieodmiennie od ponad 20 lat dobrze radzi sobie w takich sytuacjach.
Te ostatnie sondaże pokazują, że koalicjant być może PiS-owi będzie potrzebny, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście tym razem oświadczyny PSL-u zostaną przyjęte.
To jakieś jednak Piechociński zachował się niedorzecznie, bo jeśli przyjąć tą wielce prawdopodobną hipotezę, że to były właśnie umizgi do PiS-u, to jakby abstrahował od tego, że PiS od kilku lat bardzo wyraźnie próbuje wypchnąć PSL ze wsi, co dla tej partii
akurat nie jest żaden argument, bo jest tak amerykańskie powiedzenie, że jeżeli nie możesz kogoś zwalczyć, to się do nich przyłącz, więc teoretycznie można sobie wyobrazić układankę. Natomiast ja też, podobnie jak Marek, nie bardzo w nią wierzę. No.
Wróćmy w takim razie do tych rzeczy, które są takimi falstartami wyborczymi, czy jakimiś takimi wątkami, które się pojawiają. To czy w takim razie tę całą historię z referendum w sprawie religii w szkołach też traktować jako taki falstart, waszym zdaniem? Czy to jest taka historia, która rzeczywiście będzie jakimś ważnym wątkiem, szczególnie jak PiS będzie rządził? Bo odnoszę wrażenie, że pozycjonuje się nie tylko władza, ale także pozycjonuje się przyszła opozycja.
No zdaje się, że autorzy tej inicjatywy są na najlepszej drodze do tego, żeby się ośmieszyć, ponieważ okazuje się, że zbierając te podpisy złamali wszystkie możliwe przepisy. To znaczy zaczęli zbierać w ogóle, zanim nawet wystąpili o placet na tą akcję. Następnie zbierali podpisy w czasie, kiedy władze rozpatrywały ten ich wniosek. No i w tej sytuacji szansa, że też z tego cokolwiek wyniknie, jest dość znikoma.
Ale czy w takim razie waszym zdaniem to jest tak, że to po prostu jest falstart i tyle, gdy tymczasem wydaje mi się, że dla tych środowisk, powiedziałbym, bardzo liberalnych, czy też środowisk wyraźnie antykościelnych, to w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, wyobraźmy sobie, będzie rządziło Polską, to rzeczywiście instytucja referendum, która dla tego ugrupowania, czyli dla Prawa i Sprawiedliwości, jest jakoś taką kłopotliwą instytucją, dlatego że ją popierano poprzednio, no będzie jakąś taką formą, moim zdaniem, wchodzenia w tę debatę, bo parlament być może nie będzie specjalnie. Piotr Semka?
Nie, no oczywiście, no gdy te, no tak jak za rządów PO Platforma miała problem z propozycjami referendów, tak Lewica będzie teraz grała referendami w sprawach obyczajowych. Pytanie jest takie, jak zdecydowana będzie ta nowa lewica na granie kartą antyklerykalną.
To trochę zależy od tego, czy tak zwana zjednoczona lewica wejdzie do parlamentu, czyli przekroczy 8% próg lub też nie. No. Myślę, że to bardzo wiele od tego zależy.
Ja zresztą nie mam żadnych złudzeń, bo bardzo wiele osób wskazuje na panią Barbarę Nowacką jako na lepszą twarz Lewicy. No jest to oczywiście osoba znacznie bardziej kulturalna i bardziej znacznie sympatyczna, ale w kwestiach, które są dla mnie istotne jako osoby wierzącej, no jej program jest bardzo brutalnie niechętny prawom ludzi wierzących i tu nie mam żadnych złudzeń, że będzie bardzo ostry konflikt.
Roman Daszczyński?
Ta sprawa będzie się rozgrywała jednak na planie pokoleniowym. To jest oczywiście rodzaj falstartu, ale jeśli tego typu działania będą prowadzone długofalowe, obliczone na 10, 20, 30 lat, ta walka o lewicowy ideał świeckiego państwa, no to myślę, że coraz większa część Polaków będzie do tego przekonana.
Choć ja odnoszę wrażenie, że to głosowanie nogami, bo słuchałem takiego ciekawego reportażu właśnie w Radiu Gdańsk na ten temat, to odnoszę wrażenie, jest nawet bardzo ciekawe. Otóż praktycznie w szkole podstawowej 99% dzieci chodzi na religię, w gimnazjum 80 parę, a w liceum, kiedy to w coraz większym stopniu jest ich decyzja, ta frekwencja na lekcjach religii spada znacznie. No ale jakby to powiedzieć, nie pojawia się też żaden protest. Po prostu ci młodzi ludzie po prostu, rozumiem, w porozumieniu z rodzicami albo nie do końca, jakby to powiedzieć, przestają na te religie chodzić, jeśli na to nie mają ochoty.
No, bo Polacy przecież żyją w określonym modelu cywilizacyjnym, określonym modelu kulturowym i tak naprawdę zdecydowana większość nie jest w żaden sposób niechętna religii w szkołach. Po prostu to się dzieje i to pasuje większości. A że lewica próbuje z tego robić wielki problem społeczny, to nic dziwnego. Mówiliśmy zresztą o tym tydzień temu. Jeśli chodzi o takie postulaty socjalne, no to przecież wypełnia je partia pozornie prawicowa, a w sferze jednak gospodarczej, właśnie socjalnej lewicowa, czyli
Prawo PiS. I Sprawiedliwość, tak.
Oczywiście. No więc ta lewacy, ta lewica głębsza, oni mają no troszkę inne tematy. Zostali zepchnięci do ślepego zaułka i próbują stamtąd właśnie podnosić kwestie między innymi religijne.
Ja jeszcze tylko jedną rzecz zwracam uwagę, że to też będzie na zasadzie takiego trochę wet za wet, to znaczy jeżeli będą podejmowane kwestie usunięcia religii, no to prawica będzie też stawiała kwestię edukacji seksualnej na przykład. A tutaj lewica oczywiście będzie mówiła, no nie, że religia no to jest zabobon, a oczywiście edukacja seksualna.
Ale czy to, co mówisz, to jest pewna wróżba? Czyli mówisz,
to wróżba, no,
że będziemy mieli do czynienia z taką kampanią obyczajową.
No, nie, każda ze stron jak gdyby ma swoje priorytety i pewne rzeczy ją irytuje. No tak jak ludzi lewicy irytuje religia w szkołach, tak konserwatystów będą irytować próby wprowadzenia bardziej wyrazistej edukacji seksualnej.
Marek Ponikowski?
Myśmy już któregoś wtorku o tym dyskutowali, ale ja wrócę właśnie do tego, o czym wówczas mówiłem, mianowicie z moich obserwacji i z tego, co słyszę, między innymi od katechetów, to wynika, że te lekcje religii do większości uczniów trafiają coraz słabiej. I to jest obserwacje z kolei z mojej parafii, z mojego kościoła parafialnego są takie, że dopóki te dzieci są przyprowadzane do kościoła za rękę, to tam ich jest dużo. Młodzież licealna chodzi na taką swoją mszę młodzieżową wieczorem w niedzielę. Natomiast później tych młodych ludzi, których z widzenia znam, w ogóle już w kościele nie widuję. To jest
no, ale
problem,
z którym... To dobrze, no to jest, ale ten problem można rozwiązać na dwa sposoby. To znaczy zastanawiając się, co zrobić, żeby było lepiej i uderzając na dzwon wobec władz kościelnych, albo mówiąc, no to i tak nie ma sensu, no, wycofajmy się. No.
Ale to mnie tutaj nie przypisuj żadnej, wiesz, z
nie,
tych propozycji. Ja
nie.
Zgłaszam problem,
dobrze,
który się wiąże między
dobrze,
innymi
Marek,
z tym, z, tym z nauką religii w szkole, która nie jest najlepszym pomysłem chyba.
Że coś idzie słabo. No, poziom nauczania wielu przedmiotów w szkole jest jeszcze gorszy, a nikt nie mówi, żeby je usunąć.
Ostatnio mieliśmy taki sondaż na temat przygotowania do nauczania nauczycieli matematyki. Przypominam, jakby to ładnie powiedzieć, wiele tam było smutnych konstatacji odnośnie tego, że uczą
tego. A tylko w wypadku tej jednego przedmiotu mówi się, że skoro jest źle, to nie wniosek polepszmy, tylko w ogóle dajmy sobie spokój.
Wróćmy na koniec.
Może inaczej po prostu to trzeba
robić.
Dobrze,
ale to
o tym chciałem powiedzieć.
O tym, że to zdychająca roślina. No.
Wróćmy w takim razie do sprawy, która nas zbulwersowała, ale która wydaje mi się bardzo trudna do komentowania, ale mimo wszystko spróbujmy. jakoś się do tego odnieść. Pedofil wypuszczony z więzienia w Sztumie wraca do Grudziądza, napada na dziecko i je gwałci. Mieliśmy to jako temat polityczny i myślę, że dlatego się do tego odwołuję. Znaczy, kiedy pierwszy raz mieliśmy do czynienia z jakimś taką zainteresowaniem mediów pedofilią, pamiętam tą wypowiedź Donalda Tuska, która mówiła o chemicznym kastrowaniu pedofilii. Potem mieliśmy całą ustawę przeciwko tak zwanym bestiom. Teraz mamy historię, która jak się ją opowiada, to słyszymy, że no po prostu tam były procedury, że miesiąc wcześniej, miesiąc później, w związku z tym...
O właśnie. Specjalistów były.
No to co teraz powiedzcie? Czy to jest taka sprawa, w której prokuratura, sądy i więziennictwo i całe państwo wobec niej po prostu musiało być bezradne?
Jeżeli mogę chwycić piłkę.
Tak? Proszę bardzo, Piotrze.
Nie wiem, no słuchałem wczoraj w wiadomościach wstrząsającej tej opowieści o zwolnieniu tego zwyrodnialca. Mam wrażenie i właśnie w uszy wbiło mi się parokrotne tłumaczenie, bo tam wypowiadali się przedstawiciele służby więziennej, chyba przedstawiciele jeszcze jakiegoś organu. Oni mówili właśnie, no opinie specjalistów były bardzo pozytywne, mówiące, że raczej nie powinno się to zdarzyć i tak dalej, i tak dalej. I ja zwróciłem na to uwagę, gdyż przypomniałem sobie taką rozmowę z kolegą moim, który jest właśnie wykładowcą na resocjalizacji. To jest jeden z kierunków Uniwersytetu Warszawskiego i on mówi, że to środowisko resocjalizatorów jest bardzo podzielone. To znaczy ono dzieli się na ludzi, którzy są napędzani taką właśnie lewicową opinią, która widzi w ograniczaniu praw więźnia największy problem i jak gdyby nie często zamyka oczy na możliwości jakiegoś sytuacji, w której taka osoba zwolniona będzie zagrożeniem dla otoczenia, i drugą mniejszościową grupą, która jednak mając chęć zresocjalizowania kogoś, nie zamyka oczu na ten problem.
Czy to jest sprawa światopoglądowa, twoim zdaniem?
Myślę, że tak. Znaczy, że to środowisko specjalistów jest podzielone między tych, którzy bardzo wierzą w ludzi i tych, którzy oprócz
choć tutaj w tej sprawie mamy też literę prawa. Element. Jeśli ktoś odsiedział swój wyrok, jest człowiekiem wolnym. Myśmy i tak zrobili w tym wyłom, wprowadzając tą ustawę o bestiach, która de facto pozwala na przetrzymywanie w zamkniętych zakładach właśnie.
Ale ocena jest kwestią specjalistów.
Marek Ponikowski.
Oni wydają ocenę.
Ale tutaj właśnie też śledziłem te doniesienia wczorajsze na ten temat i odniosłem takie przygnębiające wrażenie, że w gruncie rzeczy nikt nic nie zrobił, bo wszyscy wykonali te jakieś niezbędne minimum tego, co im nakazuje ich tam zawodowa, przepisy ich zawodu, albo jeszcze mniej. Otóż na przykład służba więzienna w ogóle nie poinformowała policji, znaczy mówi, że poinformowała, policja z kolei zaprzecza, więc trzeba by tutaj, że facet został zwolniony do domu. No i no właśnie dobrze, przyjechał do domu i natychmiast się zajął nieszczęsnym dziewięciolatkiem.
Ale to oznacza, że
ale ja bym tego, wiesz, jednak ideologicznie
nie... Procedury muszą być wyjątkowo surowe. To znaczy na przykład, że nie może służba więzienna wypuścić, jeżeli nie ma potwierdzonego na piśmie stwierdzenia, że policja przejmuje nadzór.
Roman Daszczyński, ostatnie zdanie.
Ale Piotrze, to chyba jednak skoro służba więzienna ma obowiązek powiadomić policję i tutaj dwie strony mówią rzeczy absolutnie sprzeczne ze sobą, to ten obowiązek oznacza, że policja powinna nad takim człowiekiem sprawować nadzór.
Ale w tym konkretnym wypadku zaostrzenie procedury powinno mówić tak, że na przykład, że nie wiem, no, że policja że służba więzienna wypuszcza takiego osobnika w ręce konkretnego
pacjenta,
przyjeżdża radiowozem.
Być może nie chodzi o zaostrzenie procedury, a o jej uzupełnienie. Znajomy ze Stanów mówił mi, że to jest nie do pomyślenia, żeby taki człowiek, chory człowiek, wychodził na wolność i nikt w okolicy jego zamieszkania nie był o tym poinformowany. To powinno być zadaniem policji. Powinni uprzedzić, uważajcie, będzie taka sytuacja, musicie chronić swoje dzieci. I nie trzeba wtedy wcale ujawniać ani twarzy, ani nazwiska, po prostu rodzice są wyczuleni. Mam nadzieję, że rodzina tego chłopca wygra od Skarbu Państwa potężne zadośćuczynienie. Mam nadzieję, że skutki tej strasznej sytuacji wobec tego dziecka będą zminimalizowane. Na pewno bez psychoterapii, bez szczególnej ochrony.
Marku,
to się nie obejdzie.
Twój znajomy z Ameryki zderzyłby się w rękach polskich z reportażystkami albo z jakąś młodą reżyserką, która by z kolei zrobiła film o tym, jak w okolicach miejsca zamieszkania takiej osoby rozstawione są, tak jak w Ameryce, tabliczki i na przykład pozrobiłaby film w drugą stronę, że młodzi ludzie albo osiłkowie zbierają się, wrzucają zapalone butelki do środka, że facet jest zaszczuwany, że wcale nie chciał zmienić, ale nie dał szansę.
Piotrek, wystarczy zrobić film o tym skrzywdzonym dziecku i jego rodzinie i wszystkie głupie filmy przy nim odpadają.
Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za dyskusję. Piotrze, bardzo już dziękujemy, nie mamy niestety czasu. Bardzo ci dziękujemy za dyskusję. Редактор